Kiedy próbuję przywołać mentalny obraz Polski, przychodzą mi na myśl nie wspomnienia Warszawy, Krakowa lub Tatr, lecz scena, którą widziałem po 100 razy dziennie. 20 bosonogich kobiet ustawionych tyralierą, wypiętych w moją stronę szerokimi zadami, gdy pochylają się nad zagonami ziemniaków. To jest Polska.
Rowerem
przez drugą RP.
Relacje z podróży angielskiego pisarza, dziennikarza i szpiega Bernarda Newmana z roku 1934 przypomniało wydawnictwo Znak w roku 2021. W roli autora
Tomasz Bielawiec.
W roli George'a, roweru autora
Wojciech Rusin.
Mój statek przybił do Neufahrwasser. Jakieś 3 czy 4 mile dalej rysowały się gdańskie wieże. Ze skwapliwością, jaka mi zawsze towarzyszy w pierwszych chwilach podróży, przymocowałem plecak do bagażnika roweru. Spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Po 2 minutach mój początkowy zapał znacznie osłabł. Tak straszliwe kocie łby widywałem tylko w północnej Francji. Dzwoniłem zębami.
A rower grzechotał, gdy tak tarabaniliśmy się przez kilkaset jardów. Wstrząsy były nie do zniesienia.
Szczęśliwie jednak obok znajdowała się ścieżka dla pieszych. Nie wahałem się ani chwili i kilka sekund później dziarsko pędziłem z niezłą prędkością po całkowicie pustej dróżce. Aż tu nagle, pokonawszy zakręt, dość raptownie natknąłem się na policjanta. Co jednak niezbyt mnie przejęło, bo to pospolite zdarzenie. Ale policjant najwyraźniej poczuł do mnie niechęć od pierwszego wejrzenia. Bez chwili wahania nakazał, bym zsiadł z roweru. A zanim jeszcze stanąłem obiema nogami na twardym gruncie, wyjął notes i już wiedziałem, że wpadłem.
Policjant poinformował w bynajmniej niełagodnym tonie, że winny jestem poważnego wykroczenia, co będzie mnie kosztować 3 guldeny.
No, ale słuchaj, chłopie, powiedziałem. Jazda rowerem po drodze dla pieszych z pewnością jest dozwolona. To w końcu cywilizowany kraj, prawda?
W mieście nigdy nie wolno jeździć rowerem po drogach dla pieszych. Powinien pan o tym wiedzieć.
Ale to nie jest miasto. Proszę... W promieniu mili nie widać żadnego domu. Miasto jest tam, tam dalej.
Pod względem geograficznym to jest miasto i będzie to pana kosztowało 3 guldeny.
Co za nieszczęście. Dostać mandat w wysokości 3 guldenów w ciągu pierwszych 5 minut podróży zaplanowanej na 3000 kilometrów. Cóż za uwłaczające upokorzenie. Co by na to powiedzieli w Anglii?
Policjant nie sprawiał wrażenia, jakby trapiła go którakolwiek z tych niezwykłej wagi spraw. W nabożnym skupieniu wypisywał mi pokwitowanie na 3 guldeny.
Tu jednak nagle i bez ostrzeżenia akt oskarżenia runął. Na zakręcie bowiem pojawił się drugi policjant, nadjeżdżający z tej samej strony, z której przyjechałem.
On także jechał rowerem, a co więcej... Jechał pieszym szlakiem.
Słowem się nie odezwałem. Uniosłem tylko rękę w beztroskim pozdrowieniu ku nowo przybyłemu. A mój policjant, mrucząc pod nosem coś, czego nie zrozumiałem, lecz czego sensu mogłem się domyślać, zamknął kwitariusz i schował go do kieszeni. Zasalutowałem mu uroczyście. To pewny sposób, by trafić do serca pruskiego urzędnika. Odpowiedział mi salutem, który z dumą by powitano na niejednej defiladzie. Następnie bardzo zadowolony z siebie odjechałem.
Drogą dla pieszych.
To była wspaniała podróż.
Nie będę zaprzeczał.
Polskie niziny, poza Rosją, nie mają sobie równych w Europie.
Mila za milą nieskończonej monotonii. To wyobrażenie nigdy się nie zmienia.
W drodze do Poznania na pierwszym planie płaski obszar pozbawiony krzewów, zaorany lub uprawiany w długich, wąskich pasach. Na horyzoncie rząd drzew o potężnych koronach. Pomiędzy nimi drewniany wiejski dom z obejściem pełnym kur, gęsi i świń. W przysiółku, gdzie akurat się zatrzymałem, nie było zajazdu, lecz szybko zaoferowano mi nocleg w jednej z chat. Rodzina liczyła 6 dzieci, a dostrzegłem zaledwie 2 łóżka w małym pomieszczeniu z tyłu chaty. Zrozumiałem, że zwykle ojciec i matka zajmują jedno łóżko, 3 dziewczęta drugie, chłopcy natomiast śpią na ławach w izbie dziennej. Dziewczęta zamierzały odstąpić mi łóżko. Oczywiście nie mogłem na to przystać. Na szczęście jestem jeszcze na tyle młody, że prześpię się gdziekolwiek, a noc na klepisku nie jest jakąś straszną męką. Tak więc położyłem się koło pieca. Jeden z chłopców zasnął na ławie, drugi na stole, a niemowlę włożono do czegoś w rodzaju hamaka. Panował gryzący zaduch. Dym, zapach wiszącej słoniny, gnojowisko na zewnątrz i ciepło ludzkich ciał. Próbowałem otworzyć okno, ale nadaremnie. Wątpię, czy kiedykolwiek je otwierano. Dwójka chłopców przyglądała mi się w zdumieniu. Odjeżdżając rankiem, obejrzałem się.
Cała rodzina była już w polu. Dziecięcy hamaczek zawieszono na drzewie.
Entuzjastycznie machali do mnie na pożegnanie. Moja wizyta zapewniła im temat do rozmów na długie tygodnie. W rozmowach ze mną Polacy twierdzili, że w ich kraju są nawet większe możliwości kształtowania własnego losu niż w Anglii lub Ameryce. Chłopak czy dziewczyna z najniższych warstw mogą przebić się na sam szczyt, jeśli tylko mają na to ochotę. To prawda, wielu wybitnych Polaków współczesnej doby jest chłopskiego pochodzenia. Ten argument wszakże pomija pewien istotny czynnik. Nie ma żadnego stanowionego prawa, które by uniemożliwiało karierę chłopskiego syna. Jednak zanim uczyni on pierwsze kroki w tym kierunku, musi pokonać o wiele potężniejsze prawo natury, które stawia mu nieubłagane żądania, bo należy on do roli i na niej ma pozostać. Gdy chłopiec osiągnie dojrzały wiek, powiedzmy 3 lat, zaczyna sam pracować. Pilnuje gęsi, głośno je ostrzegając, gdy grozi im atak drapieżnego psa lub zawistne spojrzenie ludzkiego natręta. W wieku lat 5 powierza mu się wyłączną opiekę nad krową, przy której boku przesiaduje przykucnięty przez cały dzień, udzielając jej fachowych wskazówek co do tego, jak ma się paść. To często robota na zimnie. Widać, jak się kuli w starej marynarce ojca, z której wygląda tylko zmizerowana twarz dziecka. 2 razy starszy zajmie należne miejsce w rodzinnym klanie. Teraz już prawie jest mężczyzną. Nie tylko żyje on na roli, lecz otaczają go wyłącznie ludzie żyjący z roli. Jego ojciec czynił dokładnie to samo, co on. To samo czynili wszyscy jego przodkowie i wszyscy jego sąsiedzi. Nie zna innego życia.
Gdy londyński urzędnik rzuca bezpieczny i wygodny zawód, by ruszyć na ekspedycję do Afryki lub stawia wszystko na jedną kartę i wybiera scenę, możemy wątpić w jego zdrowy rozsądek. Ale podziwiamy ducha.
A przecież nic nie wymaga większej śmiałości. Nic nie żąda tak wielkiego wysiłku woli, jak rozstanie z rolą w przypadku chłopa. W Polsce nikt nigdy nie umrze z głodu. Nawet Lucullus byłby zainteresowany tutejszą kuchnią i zwyczajami kulinarnymi.
Tu nie ma czegoś takiego jak pospieszny lunch.
Kiedy człowiek usiądzie do porządnego posiłku, musi się nastawić na długie posiedzenie, bo będzie to naprawdę porządny posiłek. W jego skład wejdzie kilka kolejek wódki, którą pije się jednym haustem z malutkich kieliszków. To osobliwy trunek o niewinnym wyglądzie. Wypiłem kiedyś pół szklanki, myśląc, że to woda. Sławne są polskie przystawki, zwłaszcza ich rozmaitość. Trzeba wybaczyć niepodejrzewającemu niczego gościowi, gdy widząc ich bogaty wybór, uzna je za właściwy posiłek. Jeżeli jednak pofolguje apetytowi, jego żołądek będzie musiał się niebywale porozciągać, by zgodnie z savoir-vivrem spełnić oczekiwania gospodarzy przy kolejnych daniach. Niektóre przyprawy są nieco zbyt wyraziste dla angielskiego podniebienia, ale ogólnie rzecz biorąc, polskie jedzenie jest nadzwyczaj dobre. Postanowiłem nie zostawać zbyt długo w Warszawie.
W przeciwnym razie zrobiłbyś się za ciężki, by wsiąść na George'a. Rowerem
przez drugą RP.
Relacje z podróży angielskiego pisarza, dziennikarza i szpiega Bernarda Newmana z roku 1934 przypomniało wydawnictwo Znak w roku 2021. W roli autora
Tomasz Bielawiec.
W roli George'a Roweru autora
Wojciech Rusin.
Dla mnie jedną z największych atrakcji w Warszawie było miejsce pomijane przez większość przybyszów – Cytadela. Zbudowali ją Rosjanie jednak nie po to, by chronić miasto, lecz by je zastraszyć. Mój znakomity gospodarz Lubieński, który najwyraźniej znał wszystkich ludzi, zadzwonił, by uzyskać konieczne zezwolenie na zwiedzanie. Po czym wsiedliśmy do tramwaju i ruszyliśmy w stronę twierdzy. Zajmuje ona ogromny obszar. Istne miasto w mieście. Kwaterowało tam niegdyś 60 tysięcy żołnierzy. Pierwszych wrażeń doświadczyłem jeszcze przed wejściem na teren cytadeli. Stał tam wysoki drewniany krzyż, obrośnięty bluszczem. To krzyż Traugutta. W 1864 roku miejsce to było świadkiem osobliwej sceny. Rok wcześniej planowano wielkie powstanie przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Teraz zaś jego przywódcy mieli ponieść konsekwencje przegranej. Zebrało się 10 tysięcy ludzi. Zapadła zupełna cisza, gdy wyprowadzano konspiratorów. Ostatni szedł Traugut, przywódca powstania. Gdy okrutny sznur poderwał szarpiące się ciało w powietrze, rzesza ludzi padła na kolana, odmawiając modlitwę za zmarłych. Polacy zamierzają wznieść w tym miejscu Muzeum Męczeństwa. To specyficznie polska koncepcja. Polacy wolą się karmić cierpieniami niż zwycięstwami. Wprawdzie starają się obecnie ożywić romantyczne wspomnienia dawniejszej chwały, ale prawdziwie jednoczącym ich węzłem jest wspólne cierpienie. Oczywiście, jeśli Polacy chcą zgromadzić w jednym miejscu relikwie związane z męczennikami, to będą potrzebowali dużego muzeum. Ale obiekt, który wywiera największe wrażenie, znajduje się w samej cytadeli. Nie sądzę, bym w całej Europie widział coś tak poruszającego w wymowie. To brama straceń, zwrócona ku rzece. Gdy przez nią przechodziliśmy, towarzyszący nam żołnierze zdjęli czapki.
Zanim jeszcze wyruszyłem do Polski, wiele słyszałem o urodzie Polek.
Albo mamy różne standardy urody, albo ja miałem pecha. W nocnym życiu Warszawy króluje popularny typ kosmopolitki. Stylowo ubranej, Polka z dobrego towarzystwa nie boi się śmiałych strojów i umie je nosić. Szykowne kawiarnie Warszawy nie różnią się przesadnie od paryskich i londyńskich lokali. Starałem się oszczędzać im swojej obecności, jako że...
Na bagażniku George'a frak się nie mieścił.
Jednak przeciętna Polka nie jest szczególnie urodziwa. Jej najbardziej atrakcyjną cechę stanowi głos. Spokojny i melodyjny, jej figura, zwłaszcza na prowincji, nierzadko budzi przerażenie. Mówię z punktu widzenia krawca, bo w rzeczywistości pozostaje ona znakomicie dostosowana do swoich zadań. Polka jest duża i silna. Może pracować równie ciężko jak mężczyzna i rodzić mu niezliczone zdrowe dzieci. To podstawowe wymagania stawiane wieśniaczce. Ma krępe, bynajmniej niezgrabne ciało, nogi grube, a twarz pozbawioną czystości rysów. Ale chociaż nie dałbym im nagrody w konkursie piękności, to zdejmuje kapelusz przed umysłem Polek. Wieśniaczki są bystre i inteligentne. Kobiety wykształcone niemal bez wyjątku olśniewające. Podczas podróży po Polsce spotkałem ich dziesiątki i każda stanowiła wyzwanie intelektualne. Ich erudycja była zdumiewająca. rozległa znajomość języków dla Anglika przerażająca, umiejętności rozsądnej debaty zaskakujące, a dowcip czarujący. W Polsce moja cnota rzadko bywała wodzona na pokuszenie, jednak szukałem damskiego towarzystwa o wiele częściej niż mam to w zwyczaju, ponieważ uwielbiam błyskotliwą konwersację. Żeńska część polskiej inteligencji musi bez wątpienia należeć do najznakomitszych na świecie. Madame Curie nie była przypadkiem. Już w Zakopanem widziałem wymowne świadectwa zniszczeń, jakie wyrządziła powódź. A tam się ona ledwie zaczęła, gdyż w tym miejscu Dunajec jest jeszcze zwykłym górskim strumieniem.
Między Zakopanem a Nowym Targiem powódź zabrała wszystkie mosty, ale drogi nie zdewastowała, ponieważ biegnie ona nieco wyżej poziomu rzeki. Jednak za Nowym Targiem wjechałem w rejon, gdzie żywioł uderzył z pełną siłą.
Czegoś takiego rejon ten nie doświadczył od stulecia. Nadeszła bez ostrzeżenia, wywołana, jak mówią, oberwaniem chmury w górach koło Zakopanego. To określenie zawsze wydawało mi się podejrzane. Nieodmiennie używa się go we wszystkich relacjach prasowych z miejsc dotkniętych powodzią, ale nigdy żadnego oberwania chmury nie widziałem. Bywają potężne ulewy, zgoda, ale nie ma czegoś takiego, co by usprawiedliwiało tę nazwę. Jednak po kilku dniach pobytu w Karpatach musiałem przyznać, że chyba bezpodstawnie posądzałem dziennikarzy o przesadę. Jechałem odcinkiem, gdzie drogę z obu stron ograniczały strome skały. W kilku miejscach odrąbano nawet nawisy skalne, by umożliwić przejazd. Poczułem, jak łagodnie uderzają o mnie krople deszczu. Gdy zobaczyłem...
Na ramię George'a, jakich są rozmiarów?
Natychmiast zeskoczyłem z roweru, żeby wyciągnąć pelerynę z plecaka, bo niewątpliwie zapowiadała się porządna pompa. Jednak nie zdążyłem nawet po nią sięgnąć i po 5 nerwowych sekundach porzuciłem ten pomysł, szukając desperacko schronienia pod wystającą skałą po prawej stronie drogi, jakieś 3 yardy od siebie. Te 3 yardy wystarczyłybym przemógł do suchej nitki, a kiedy...
Oparłeś mnie o chroniący nas masyw.
I rozejrzałem się, by zbadać sytuację. Droga, która jeszcze 10 minut wcześniej była sucha jak pieprz, zamieniła się dosłownie w rwącą rzekę.
Przyjeżdżałem do miejsc, gdzie powinna być wioska i nie znajdowałem tam niczego. Kilkaset jardów dalej, z biegiem strumienia odkrywałem brakujące elementy. Przewrócone pół domu tu, druga połowa do góry nogami tam. Łóżko i materac ciśnięte na szczyt drzewa i tak dalej. W pobliżu dębna brzegi potoku spinał wielki most o stalowych przęsłach.
Dziś widać tam 2 jego bezradne przyczółki, brakuje zaś całego środka. Między nimi zaś płynie stosunkowo niepokaźny strumień. Ale to ta sama rzeczka strzaskała podczas powodzi dźwigary mostu, który znalazłem 0,5 mili dalej, sromotnie porzucony w dolinie. Od wieśniaków i żołnierzy usłyszałem wiele litość budzących historii o tamtych niespokojnych dniach, zwłaszcza jak ci uparci chłopi odmawiali opuszczenia walących się drewnianych chat, bo były dla nich wszystkim, co mieli na świecie. Prowadzący akcje ratownicze żołnierze opowiadali, jak znajdowali całe rodziny dosłownie wczepione w dachy swoich chałup. Nawet wtedy odmawiali ratunku, a w wielu wypadkach trzeba ich było zabierać siłą. Utonęło ponad 500 osób. Prawdopodobnie też większość z nich straciła życie z powodu zbytniego przywiązania do ziemi, która tyle dla nich znaczy. Jedna rzecz wywarła na mnie ogromne wrażenie. Fenomenalna reputacja, jaką zdobyło sobie na tych obszarach polskie wojsko dzięki działalności ratunkowej.
Na każdym kroku słyszałem opowieści o fantastycznym poświęceniu oficerów i szeregowych żołnierzy, z których wielu utonęło, niosąc pomoc nieszczęsnym wieśniakom.
Dziś w Dolinie Dunajca mężczyźni uchylają kapelusza, gdy mowa o polskiej armii.
Rowerem
przez drugą RP.
Relacje z podróży angielskiego pisarza, dziennikarza Bernarda Newmana z roku 1934 przypomniało wydawnictwo Znak w roku 2021. W roli autora
Tomasz Bielawiec.
W roli George'a Roweru autora
Wojciech Rusin.
W Tatarowie na Huculszczyźnie zetknąłem się także z poważną sytuacją. Paliła się jedna z wiejskich chałup. Brzmi banalnie, póki sobie nie uświadomimy, że była ona z drewna, podobnie jak sąsiednie chaty, i starczył lekki wietrzyk wiejący w dół doliny, by cała wieś stanęła w ogniu. 50 jardów dalej płynęła jednak rzeka. Do dyspozycji było też mnóstwo wiader i ogromna podaż siły roboczej, tak mężczyzn, jak i kobiet.
Z zaciekawieniem spostrzegłem, że, jak się spodziewałem, kobiety pracowały na równi z mężczyznami, ale przed przystąpieniem do działania zrzuciły swoje niedzielne sukienki i zabrały się do roboty w gorsetach i halkach.
Wprawdzie ochotniczych strażaków przepełniała energia, lecz moim zdaniem brakowało im nieco odpowiedniej organizacji pracy. Stąd też, chociaż nie była to moja sprawa, prawdziwie angielskim obyczajem przejąłem dowództwo operacji. Paliła się już sąsiednia chata, a mimo to spotkałem się z pewnym oburzeniem, gdy ustawiwszy ludzi w trzy łańcuchy do podawania wody, zarządziłem, by lać wodę nie na płonące chałupy, które i tak były już skazane, lecz na otaczające je domy.
Ogień z sąsiedztwa liznął już jej boczną ścianę, lecz ludzki łańcuch pracował z gorączkową energią i bezustanna dostawa wody stłumiła zapał płomieni zwiadowczych.
Niemniej cały incydent był dobrym przykładem strachu, w jakim stale żyją te wioski, ponieważ w ciągu mniej więcej pół godziny dwie chaty zostały dosłownie kawałek po kawałku strawione przez pożar. Wymazanie całych wsi z mapy w pół dnia nie jest bynajmniej niezwykłym wydarzeniem. Sugerowałbym polskiemu rządowi i zwłaszcza lokalnym władzom poważniejsze podejście do problemu walki z pożarami. Jeśli nie ma pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzętu, co można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, należałoby przeszkolić wieśniaków w kwestii jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych środków. Siedząc przy lunchu w kawiarence w jakimś zaułku Lwowa, czułem się pogodzony ze światem. Nade mną rozciągało się błękitne niebo. Tylko człowiek, który mógł przez 6 dni z rzędu, potrafi docenić piękno tego wszystkiego. W rogu pomieszczenia znajdowała się dziwna grupka. Zauważyłem, że się we mnie intensywnie wpatrują. Nagle jedna z dziewcząt poderwała się na równe nogi i zmierzała w moim kierunku. Przepraszam bardzo, zwróciła się do mnie po niemiecku. Jest pan Anglikiem czy Niemcem? Nie czekając na odpowiedź, dodała, a może Francuzem albo Amerykaninem? Anglikiem. Triumfalnie się obróciła i krzyknęła, on jest Anglikiem! A teraz już zrozumiałem. Założyli się po prostu, jakiej jestem narodowości. Przepraszam, raz jeszcze zagaiła dziewczyna. A ile pan waży? 89 kilo, obwieściłem. 89 kilo! Powtórzyła za mną jak echo. 89 kilo! Zawtórował chór w kącie sali. Ale o co teraz chodziło? Założyli się również o moją wagę? O, zatem jest pan Anglikiem, a więc pomoże pan potrzebującemu wykaraskać się z trudności. No cóż, na takie diktum istniała tylko jedna odpowiedź. 2 minuty później dołączyłem do siedzącej w kącie grupki. Zamówiliśmy nowe drinki, a ja wysłuchałem opowieści.
Byli trupą akrobatów. Objeżdżali rewie i kabarety na kontynencie, odwiedzili nawet Anglię. Specjalizowali się w saltach na wysokościach z trampoliną. Mieli wśród siebie siłacza, ciężkiego mężczyznę. Niezależnie od siły musiał mieć masę, żeby wskoczyć na trampolinę i wybić w górę pozostałych, czasem nawet 2 osoby naraz.
I nie uwierzycie, ale tego ranka zwichnął kostkę i z całą pewnością w najbliższym czasie nie mógł występować.
Wysłali telegram do Warszawy, by zarezerwować usługi innego siłacza, ale ten musiał przyjechać dopiero następnego dnia.
Nie wydało mi się to szczególnie groźne, póki mi nie wyjaśnili, że jeśli nie wezmą udziału w widowisku, wówczas zgodnie z kontraktem tracą 3-dniową zapłatę.
No ale co ja miałem tutaj do roboty? No jakże, wykrzyknął człowiek, który tłumaczył mi całą sprawę. Janas, ten, który skręcił kostkę, waży tylko 82 kilo. Na próżno protestowałem, że nie mam bladego pojęcia o akrobatyce, że w ogóle urodziłem się niezdarą. 6 natarczywych głosów zapewniało mnie, że to bardzo łatwe. Numer można przerobić, żebym dostał jak najprostsze zadanie, byle tylko go wykonać.
Wiedzieli, że Anglik zawsze pomoże bliźniemu wydostać się z kłopotów.
Dobra, zaryzykuję. Zorientowałem się, że poprzedni siłacz miał 2 główne zadania. Skakał na trampoliny i łapał akrobatów w trzymane na ramionach plecione siedzisko. Nie wyglądało to na szczególnie trudne, wręcz przeciwnie. Wydawało się całkiem łatwe, gdy pokazali mi, jak się do tego zabrać. Podczas występu przed publicznością wychodziłem w pośpiechu i zapomnieliśmy przećwiczyć finał. Miałem łapać 2 dziewczyny do mojej plecionki. Nie obie naraz, ale jedną po drugiej. Zapewnili mnie, że to łatwe. Wszystko, co muszę robić, to stać spokojnie. Musiałem je utrzymać przez kilka sekund, potem kurtyna opadnie, a gdy podniesie się z powrotem, dziewczyny zeskoczą na scenę. Brzmiało całkiem nieźle.
Na scenie znajdowały się już potrzebne trupie sprzęty.
Impresario wyszedł przed kurtynę, by wygłosić niezbędne przeprosiny i wyjaśnić moje zastępstwo. Mówił oczywiście po polsku, ale coś mnie skłoniło do poproszenia Mizzi o przetłumaczenie jego słów. Jednak tak się szczęśliwie złożyło, że dziś do naszego miasta przyjechał pewien Anglik, przełożyła. To bardzo znany Anglik. Skończ z tym, zamruczałem. Powiem wam w zaufaniu, że to sławny angielski lord podróżujący incognito. Bardzo sławny lord. Powstrzymajcie go, zawyłem. Za chwilę powie, że jestem księciem Walii. Osobisty przyjaciel księcia Walii.
Wybuchła burza oklasków.
Orkiestra zagrzmiała marsza. Kurtyna poszła w górę. Czułem, że wszyscy na mnie patrzą. No cóż, niech sobie popatrzą. Z całą pewnością wyglądałem dostatecznie dziwacznie.
W tenisówkach, krótkich spodenkach i okularach w rogowej oprawie.
Nadeszła pora na mój pierwszy skok. Był to niekwestionowany sukces. Mimo, że nic nie zrobiłem, zebrałem potężną porcję braw. Drugi skok to samo. Trzeci straszliwie sfuszerowałem, całkowicie kładąc numer. W takich okolicznościach można zrobić 2 rzeczy. Udawać, że tak właśnie miało być, lub przyznać się do błędu. Ani chwili się nie wahałem, obróciłem się ku światłom rampy i wesoło uśmiechnąłem. Publiczność odwzajemniła uśmiech, na co podniosłem rękę i wymierzyłem sobie klapsa. Przyjęli to śmiechem. Wziąłem się w garść. Byłem akrobatą, a nie klaunem. Dostrzegłem, jak w kulisach żydowski impresario szaleje z zachwytu. Do finału udało nam się dotrwać bez dalszych incydentów.
Zespół przestał grać. Sasza zaanonsował następny numer jako wyjątkowo trudny.
Z czym się zgodziłem. Udało mi się jednak całkiem zgrabnie złapać pierwszą dziewczynę.
Rozległy się bębny zapowiadające kulminacyjny moment.
2 mężczyzn skakało razem na trampolinę, wybijając Mizzi wyżej niż dotąd. Kreśliła 3 salta w powietrzu i lądowała na kolanach tej drugiej, siedzącej na moich ramionach. Ważący 14 kamieni mężczyzna bez trudu dźwignie dziewczynę o wadze 7 kamieni. Ale już nie tak łatwo utrzymać 2 takie dziewczyny, zwłaszcza gdy spadają na niego z klapnięciem. Spiąłem się, czekając na kluczową chwilę. Z donośnym łupnięciem, które niemal złamało mi kark, Mizzi dołączyła do siostry na siedzisku. Zachwiałem się, ale bystry impresario już opuszczał kurtynę. Niestety podniósł ją ponownie. Pamiętałem jeszcze program. Utrzymać dziewczyny, póki kurtyna się nie podniesie i wtedy zeskoczą. Jednak chwiałem się dalej. Traciłem kontrolę nad ciałem, a nogi uginały się pode mną. Gdy zaś kurtyna się podniosła, w końcu się poślizgnąłem. Mizzi i ta druga wyleciały z siedziska do tyłu. Ja zaś osunąłem się do pozycji tak lubianej przez brytyjskich bokserów wagi ciężkiej.
Publiczność wyła z zachwytu.
Mimo to czułem rozczarowanie klęską swego debiutu. Mizzi, bardzo cię przepraszam, powiedziałem. Powinienem był to przećwiczyć, ale to było cudowne, przerwał mi żydowski impresario. Co za fantazja, co za pomysł, odrobina komedii na zakończenie poważnego numeru. Cudowne! Patrzyłem na niego w osłupieniu, ale mówił poważnie. 100 złotych ekstra, jeśli wystąpi pan do końca tygodnia. oświadczył. To będzie szalona atrakcja, co za publiczność! Mógłbym... Przerwałem. Nie mógłby pan! 200! Zakrzyknął. Mówię panu... Osadziłem go w miejscu. Czym jest 200 złotych dla angielskiego lorda, osobistego przyjaciela księcia Walii? Zapytałem. To go załatwiło. Na to pytanie nie miał odpowiedzi.
Rowerem
przez drugą RP.
Relacje z podróży angielskiego pisarza, dziennikarza Bernarda Newmana z roku 1934 przypomniało wydawnictwo Znak w roku 2021. W roli autora
Tomasz Bielawiec.
W roli George'a roweru autora
Wojciech Rusin.
Podobał mi się wygląd polskiego wojska. Jego wyposażenie trudno mierzyć zachodnimi standardami. Nawet na oficjalnej paradzie wielu żołnierzy szło w brudnych drelichach, podobnych do tych, których używa się w brytyjskich koszarach do czarnej roboty. Co drugi mundur był połatany, często w widocznych miejscach. Karabiny i broń krótką przejęto przeważnie po wojnie od Francuzów, więc są zadowalające. Straszliwie jednak brak lekkiej broni maszynowej. Każdy batalion, który widziałem, miał 32 ciężkie, lecz ani jednego lekkiego karabinu maszynowego. Broni obok saperki, dominującej w nowoczesnej wojnie. Wielu oficerów traktuje ją jako broń czysto defensywną. Ogromny błąd.
Polska kawaleria jest liczna i znakomita. Konie są nieduże, ale sprężyste i w pierwszorzędnej kondycji, zaś jeźdźcy bez wyjątku świetnie panują nad swoimi wierzchowcami. To najcichsza kawaleria, jaką w życiu spotkałem. Nawet na kocich łbach nie słychać brzęku i grzechotu żołnierskiego ekwipunku, a na piaszczystych gościńcach, niesłusznie zwanych drogami, na wschodnich bagnach jadą niemal bezszelestnie.
Szable troczy się przy siodle. Również w czynnej służbie dźwiga się minimum wyposażenia. Przy długich granicach Polski liczna kawaleria ma zasadnicze znaczenie. Na zachodzie ta romantyczna formacja jest już niemal przestarzała. Jednak nieskończone równiny wschodu nadal oferują ogromne możliwości działania.
Polacy są bez dwóch zdań przywiązani do swojej armii.
Dbałość o podnoszenie morale widać na każdym kroku. Nieustannie się sączy przemyślna propaganda. Odgrzebuje się dawne tradycje. Bohaterskie opowieści z czasów świetności Polski, poświęcenie i męczeństwo uczestników licznych powstań i buntów. Parę ostatnich osiągnięć polskich wojsk zostało stosownie upiększonych. Bitwa nad Wisłą nie była może 18. najważniejszą bitwą świata, ale niewątpliwie przyniosła zwycięstwo.
Dziś jest legendą.
Do tej pory przejechałem około 2000 kilometrów. Drogi rzadko były dobre, ale generalnie dało się jechać. W równem musiałem się wreszcie zabrać do ciężkiej pracy.
Nowoczesny rower dojedzie niemal wszędzie. Pastwisko czy błotnista ścieżka nie są dla niego poważną przeszkodą. Jedna tylko rzecz natychmiast go zatrzyma. Piach.
Teraz zaś znalazłem się na powrót w dawnej Rosji, gdzie drogi były po prostu piaszczystą koleiną. Niewielu Anglików wie, co to znaczy jazda w piachu. No to wam powiem. Najpierw próbujecie wsiąść na rower. Przyzwyczajeni do tego, że rusza błyskawicznie, stawiacie stopę na pedale od swojej strony i wskakujecie na siodełko.
Ale rower nawet nie drgnie.
Więc, opierając się na jednej nodze, zapadacie się smętnie w piach. Usiłujecie znowu się rozpędzić w innym miejscu, wsiadacie i dzielnie pedałujecie przez 5 jardów.
To potwornie ciężka praca, która robi się coraz cięższa, aż wreszcie piach was pokona. Nawet wami nie zarzuca, tylko po prostu koła odmawiają obracania się.
Chcecie więc zsiąść, źle wyliczacie ułamek czasu, jaki macie do dyspozycji i siadacie na ziemi.
Dostrzegacie na skraju drogi wąską ścieżkę, gdzie piach najwyraźniej ubiły bose stopy. Omal ciągniecie tam rower i ku swemu zachwytowi odkrywacie, iż możecie jechać. Ścieżyna jest szeroka zaledwie na parę cali, a każdy wstrząs dosłownie pogrąża was w piachu.
Po 20 jardach ścieżka nagle się kończy, z niewiadomej przyczyny bez ostrzeżenia przeniosła się na drugą stronę drogi.
No to suniecie nią wesoło przez parę jardów, póki w ogóle nie zniknie. Próbujecie zatem na tym piachu ponownie wsiąść na rower.
I wami zarzuca.
Potem znowu idziecie kawałek jakiejś ścieżki i tak dalej. Generalnie kończy się to pchaniem roweru.
Jestem dość twardym człowiekiem i ufam z normalną dozą determinacji. Ale muszę szczerze przyznać, że drogi w pobliżu rosyjskiej granicy niemal mnie złamały. Nazwa Polski wywołuje wiele skojarzeń. Niektórym przypominają się niewygodny korytarz i międzynarodowe komplikacje. Sentymentaliści z zachwytem rozwodzą się nad romantyczną i tragiczną polską historią. Radykałowie myślą o Polsce jako o bastionie Europy broniącym przed bolszewizmem. Ale gdy zamknę oczy i myślę o Polsce, nie widzę ani korytarzy, ani Piłsudskich, ani też maszerujących wojsk. Tylko dwa obrazy. O jednym już wspomniałem. Rząd kobiet kopiących ziemniaki na polu na ogromnej równinie. Drugi to parterowa drewniana chata i dym uchodzący spod okapu. W Polsce znajduje się 6 milionów 17 tysięcy gospodarstw i budynków mieszkaniowych. I ponad 75% pasuje do tego opisu. Czy ta moda na parterowe mieszkania wpływa na polską mentalność? Moje niemal ostatnie spojrzenie na Polskę było dość osobliwe. Pewna chłopska rodzina przyjechała do Wilna, by załatwić jakieś sprawy urzędowe. Mała dziewczynka wpatrywała się w nabożnym zachwycie we wspaniałe jednopiętrowe domy wokoło. Rodzina zatrzymała się przed urzędem i trwożnie weszła do środka. Tam trafili na mnie. Powiedziałem im, że biuro informacyjne jest na pierwszym piętrze. Dziewczynka dzielnie ruszyła przodem. Kiedy jednak dotarła do schodów, stanęła przerażona. Jeszcze nigdy nie widziała czegoś takiego. Podszedłszy do pierwszego stopnia, opadła na czworaki. I w ten sposób weszła na piętro.
W dłuższej jednak perspektywie kobiety kopiące ziemniaki i wioski zbudowane z parterowych chat mogą okazać się ważniejsze niż korytarze, których żąda Hitler lub bolszewicy.
Było to słuchowisko pod tytułem Rowerem przez drugą RP. Scenariusz na podstawie książki angielskiego pisarza i dziennikarza Bernarda Newmana, opublikowanej w 1935 roku, a wznowionej przez wydawnictwo Znak Horyzont w roku 2021. Przekład Ewy Kochanowskiej. Wystąpili w roli autora
Tomasz Bielawiec,
jako rower George
Wojciech Rusin.
Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producent Radio Lublin, rok 2021.